Tak się ciekawie składa, że drugi raz chyba mam przywilej być u was i wyjaśniać Słowo Boże akurat w okolicy Święta Reformacji. Poprzednim razem bodajże byłem w 2017 roku, kiedy była 500. dokładnie rocznica Reformacji. No i oczywiście, że to jest w krajach protestanckich to jest nieraz święto, w Polsce jako kraju katolickim to raczej to się o tym nie wspomina, a jeszcze w ogóle kultura masowa wmawia nam, że to jest Halloween, z czym ja się oczywiście nie zgadzam, bo to jest w ogóle nawet obce polskiej kulturze. Ale właśnie w zeszłym tygodniu, właśnie w niedzielę, 31 października, obchodziliśmy to święto Reformacji. No i warto do niego nawiązać, wrócić troszkę, bo to był szczególny moment w historii ludzkości, w historii Kościoła Zachodniego, bo pamiętamy, że właśnie Wigilię Wszystkich Świętych, czyli 31 października 1517 roku, zakonnik augustiański i doktor teologii wywiesił na drzwiach kościoła w Wittenberdze, chyba kościoła parafialnego, 95 tez dotyczących zasadności sprzedaży odpustów. I to było wydarzenie, które miało być tylko wezwaniem do akademickiej dysputy, bo Wittenberga była miastem uniwersyteckim, ale przerodziło się w ruch radykalnej odnowy zachodniego chrześcijaństwa w oparciu o Pismo Święte. No i oczywiście hierarchia Kościoła nie była wtedy gotowa na zmiany, więc zamiast odnowy przyszedł podział. Kościół katolicki poszedł swoją drogą, protestanci poszli swoją drogą. Potem w 1545 roku zwołano sobór w Trydencie, ale ten sobór, po pierwsze nie zaproszono na ten sobór przedstawicieli protestantów i no, potępił po prostu zarówno ogłoszone przez protestantów Ewangelię o zbawieniu jedynie dzięki łasce, jedynie przez wiarę, a także naukę o tym, że Pismo Święte jest jedyną podstawą do budowania autorytetu. Czyli te wszystkie główne tezy reformacji Sobór Trydencki potępił. Potem po prawie 5 wiekach niektóre pomysły reformacji Kościół katolicki wpuścił jakby tylnymi drzwiami na Soborze Watykańskim II. Na przykład przywilej odprawiania, czy nawet nakaz odprawiania nabożeństw i liturgii w językach narodowych. To była jedna z postulatów reformacji i to zostało wprowadzone na Soborze Watykańskim II. Natomiast protestantyzm przeszedł liczne podziały, w zasadzie nie tyle co do sedna Ewangelii, co bardziej co do wielu innych aspektów życia i służby, organizacji Kościoła, ale trzeba powiedzieć, że wciąż katolicyzm i protestantyzm to są osobne nurty religijne, w zasadzie nie za bardzo zachodzące na siebie, ale jest pewna jedna rzecz, która wydaje się być wspólnym wyzwaniem, tak zarówno dla protestanckich kościołów, jak i dla Kościoła katolickiego. I może i dla prawosławnego, nie wiem, nie znam tak bardzo dobrze, ale w latach 60., 70. w Polsce XX wieku działał pewien ksiądz, który pośrednio przyczynił się do mojego nawrócenia. Pośrednio, nie bezpośrednio, pośrednio dlatego, że chociaż był to ksiądz katolicki, to jednak zaprosił on misjonarzy protestanckiej organizacji misyjnej do Polski, bo widział potrzebę zreformowania czy odnowy Kościoła w Polsce. Mam na myśli księdza Franciszka Blachnickiego, twórcy ruchu oazowego. On nazywał ten ruch na początku oazy żywego kościoła, co bardzo się nie podobało, bo jakżeż kościół miał być martwy. Wtedy to były czasy komunistyczne. No 90% społeczeństwa była ochrzczona i 90% społeczeństwa chodziła do kościoła. Kościoły były pełne, a jednak Blachnicki widział zagrożenie. I on sformułował to zagrożenie w taki sposób. Jeżeli parafia nie stanie się ewangelizującą i zaangażowaną wspólnotą, jeżeli nadal będzie pojmowana jako punkt usług religijnych, do którego się wpada, w konkretnej sprawie płaci i wymaga, ale za którą się nie jest odpowiedzialnym, to laicyzacja doprowadzi do tego samego, do czego doprowadziła już w sąsiednich krajach, czyli dołączenia parafii, sekularyzacji kościołów, a także do stopniowego zanikania wiary. No bardzo ciekawa obserwacja, prawda? Ciekawa obserwacja poczyniona w latach 70. XX wieku, kiedy naprawdę w kościele, tym większością w Polsce, mnóstwo było ludzi, było pełno. Kościół był triumfujący, pomimo tego, że była opresja socjalistyczna. Ale myślę, że tę obserwację można byłoby zastosować do niejednego zboru ewangelicznego. I no, my jesteśmy w tym zborze na Lęborskiej i ja sobie pomyślałem, że w zasadzie do naszego zboru troszeczkę to dotyczy. I nawet ją przeformułowałem, tę obserwację Brachnickiego, przeformułowałem tak, żeby pasowała do środowiska ewangelicznego. I sformułowałem ją tak, jeżeli lokalny kościół, nawet kiedy przeszedł reformację, więc ma dobrą doktrynę, a nie stanie się wspólnotą niosącą Ewangelię i tworzącą więzi sprzyjające przemianie życia, jeżeli będzie traktowany jak punkt usług religijnych, do którego się wpada w konkretnej sprawie, płaci, wymaga, ale za które się nie jest odpowiedzialnym, to taki kościół prędzej czy później nie będzie miał wpływu na środowisko. No i tak myślałem o naszym kościele, ale myślę, że to jest w zasadzie taka uniwersalne wezwanie, które nawet po reformacji dotyczy także kościołów protestanckich, ponieważ mamy pewne napięcie między instytucjonalnym aspektem kościoła, a jego organicznym aspektem. I problem, jak ma funkcjonować lokalny zbór, żeby no, był właśnie taką żywą wspólnotą, za którą wszyscy się czują odpowiedzialni. I jak czytamy Pismo Święte, to widzimy, że apostoł Paweł z jednej strony tworzył Kościół jako organizację. Na przykład w liście do Tytusa czytamy na samym początku, że po co zostawił Tytusa na Krecie? Żeby zorganizował Kościół na Krecie, czyli żeby zorganizował zbory, w zborach wyznaczył starszych. Też kiedy Paweł już nawet z pierwszej wyprawy misyjnej wracał, w zborach, które założył, wyznaczał starszych, czyli troszczył się o organizację, ale też w niektórych miejscach Nowego Testamentu czytamy o tym, że pisał bardziej o Kościele jak o organizmie. Na przykład w liście do Rzymian w 12 rozdziale w wersecie 5, czy w liście do Efezjan w 1 rozdziale wersety 22-23, ale przede wszystkim najwięcej o Kościele jako o organizmie napisał w 1 liście do Koryntian w 12 rozdziale wersety 12-31. I ten fragment dzisiaj przeczytamy i to będzie jakby podstawa naszego dzisiejszego rozważania. Więc przeczytam dłuższy fragment. Jak macie Pisma Święte, to otwórzcie. 1 list do Koryntian, 12 rozdział, wersety od 12-31. Dłuższy fragment, ale poradzimy sobie z nim. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem jak i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeżeli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Albo jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, to czy nie należy do ciała? Jeżeli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeżeli całe ciało byłoby słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłyby ciało? A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję cię. Albo głowa nogą, nie potrzebuję was. Wprost przeciwnie, te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze. A te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem. A dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość, podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o siebie jednakie staranie. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. Jeżeli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczyciele, następnie moc czynienia cudów, potem uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy są prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy mają dar uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Starajcie się tedy usilnie o większe dar łaski. Ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Do tego miejsca mamy dzisiaj Słowo Boże. Pomodlę się. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje Słowo, które jest prawdziwe, które jest święte i które jest dla nas drogowskazem i które pokazuje nam, jak mamy prowadzić naszą służbę, jak mamy prowadzić nasze osobiste życie. Dziękuję Ci, Panie Boże, za ten fragment. Proszę, abyś użył mnie do tego, żeby ten fragment przedstawić i wyjaśnić, i abyśmy wszyscy mogli z tego fragmentu wziąć zastosowanie dla siebie, dla naszego życia. Prosimy o to w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Więc mamy bardzo taki ciekawy fragment. Ja to rozważanie zatytułowałem Bardziej organizm niż organizacja. Bardziej organizm niż organizacja. Mamy fragment, w którym apostoł Paweł porównuje Kościół do organizmu, do wspólnoty złożonej z bardzo różnych, różnie obdarzonych osób, które jednak razem stanowią jeden dobrze działający, sprawnie działający organizm. I żeby zrozumieć dobrze ten fragment, potrzeba, no, jak zwykle, popatrzeć na kontekst. No i zaczniemy od tego, do kogo był skierowany pierwszy list do Koryntia. No oczywiście do Kościoła w Koryncie. I co wiemy o Kościele w Koryncie? No został on założony przez apostoła Pawła przy współpracy Tymoteusza i Sylasa podczas drugiej podróży misyjnej około 52 roku naszej ery. I po kilku latach Paweł dowiedział się od wysłanników zboru, że popadł on w kłopoty i podziały. Wierzący podzielili się ze względu na uznawane autorytety, nauczycieli. Jedni uważali, że są Apollosowi, inni Pawłowi, jeszcze inni Kefasowi, jeszcze inni Chrystusowi. Dzielili się też ze względu na przynależność etniczną, na stan zamożności, na to, czy kto jest wolny, czy ktoś niewolnikiem. Dzielili się też w dziedzinie myślenia o tym, jak powinno wyglądać wspólne spotkanie, czyli nabożeństwo, a szczególnie jak korzystać ze spektakularnych darów Ducha Świętego, darów znaków. Szczególnie ich konikiem było mówienie nieznanymi językami. Ale nawet jak się czyta ten list, pierwszy list do Koryntian, to mieli nawet kontrowersje dotyczące zmartwychwstania, wiary w zmartwychwstanie Jezusa, poglądów na temat zmartwychwstania Pana Jezusa, więc innymi słowy było dużo zamieszania, dużo napięcia w tym kościele. No i apostoł Paweł napisał list, który miał takie zadanie gaszenie pożarów, czyli sukcesywnie, metodycznie, strona po stronie wyjaśniał poszczególne sporne kwestie i właśnie w rozdziałach od 12 do 14 zajął się tym problemem nieporozumień dotyczących publicznego korzystania z darów, znaków, a zwłaszcza z daru mówienia nieznanymi językami. I właśnie przy okazji nauki o tym właśnie korzystaniu z darów Ducha Świętego przedstawił ten piękny obraz Kościoła jako ciała Chrystusa. I przypatrzymy się bliżej temu porównaniu. Więc w wersecie 12 Paweł zaczął od takiej oczywistej obserwacji, że ciało składa się z różnych członków, prawda? Ale jednak stanowi jeden organizm. I każdy człowiek wie, ma swoje ciało, wie, że ono składa się z różnych części, ale że funkcjonują jako jeden organizm. I odniósł to do Chrystusa. I w następnym wersecie przedstawił bardzo ważną prawdę teologiczną, dotyczącą Kościoła, więc wszyscy wierzący w jednym duchu zostają ochrzczeni, czyli jakby wszczepieni, zanurzeni w jedno ciało, bez względu na to, czy to są niewolnicy, czy wolni, bez względu na to przynależność etniczną, czy to byli Żydzi, czy Grecy. I co więcej, wszyscy też są napojeni jednym duchem. Czyli w tym krótkim stwierdzeniu Paweł rozprawił się z kilkoma źródłami podziału u Koryntian. Jeżeli jesteś w Chrystusie, zostałeś włączony do Kościoła. Bez względu na to, czy jesteś niewolnikiem, czy wolnym, czy jesteś Grekiem, czy Żydem. I masz Ducha Świętego. Masz Ducha Świętego. On w tobie zamieszkuje. Nie można być chrześcijaninem i nie mieć Ducha Świętego. Nie można być częścią Kościoła i nie mieć Ducha Świętego. Ci, którzy nie uznawali na przykład niewolników za braci w Koryncie, albo ci, którzy nie uznawali Żydów w Koryncie za braci, albo ci, którzy byli Żydami, nie uznawali Greków za braci, albo ci, którzy uważali, że jeżeli ktoś nie demonstruje jakiegoś spektakularnego daru, znaków, to nie może mieć Ducha Świętego. Wszyscy, którzy tak uczyli, wprowadzali podział do Kościoła i tu Paweł im mówi w ten sposób, że jesteście w błędzie, jesteście w błędzie. W następnych wersetach Paweł kontynuuje analogię do ciała, przy czym w wersetach od 14 do 20 wydaje się, że mówi o tych, którzy w Kościele byli mniej widoczni. Ci, którzy nie rzucali się w oczy. Więc mogli oni uważać się, że inni uważają ich za niepotrzebnych w Kościele, mogli się uważać za członków kościoła drugiej kategorii, albo wręcz może uważali się za niepotrzebnych w kościele z powodu tego, że nie byli tacy widoczni, nie byli tacy spektakularni jak pozostali członkowie kościoła. Więc w 14 wersecie apostoł podkreśla, że ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Więc i kościół nie może być złożony z identycznych ludzi. Czyli innymi słowy, kościół to nie jest instytucja komunistyczna, w której każdy ma taki sam mundurek, jak w czasach Mao Tse-tunga w Chinach, że kościół się składa z różnorodnych ludzi, a jednocześnie i pełni różne funkcje, a jednocześnie jest jednym kościołem. Dalej w wersetach 15 i 16 pisze o ręce, które nie jest nogą, albo o uchu, które nie jest okiem, ale nie mogą one powiedzieć o sobie, że nie są częścią ciała. Są częścią ciała, prawda? I dalej, więc, tak, więc może można domyślać się, że nie może nawrócony niewolnik albo nawrócony Żyd powiedzieć, że jeżeli nie jest wolnym człowiekiem albo nie jest Grekiem, to nie może być częścią Kościoła. Nie, jest częścią Kościoła, prawda? Został w Chrystusie zanurzony, wobec tego jest częścią Kościoła. Analogicznie, potem dalej w wersecie 17 Pan Paweł kontynuuje. Jeżeli całe ciało byłoby słuchem, to gdzież byłoby powonienie? I tu można się domyślać, że tu odwołuje się do tych, którzy mieli ten dar, te spektakularne dary znaków. I jakby stara się pokazać, że Kościół, że nie może być tak, że w kościół wykonuje tylko jedną funkcję, że mają być tam tylko wszyscy, którzy na przykład mówią nieznanymi językami, bo gdzie byłoby wtedy miejsce na głoszenie Ewangelii, na nauczanie, albo kto troszczyłby się o ubogich, albo kto troszczyłby się o zwiastowanie Ewangelii. Czyli Kościół nie jest instytucją, która wykonuje tylko jedną funkcję musi mieć ludzi, którzy wykonują tylko, mają tylko jedno obdarowanie. W wersecie 18 apostoł Paweł zwraca uwagę, że to Bóg suwerennie rozdzielił te dary czy funkcje w Kościele tak, jak On chciał. No mi przypomina jest tak, kiedyś, teraz to pewnie już jest na komputerze, ale kiedyś jak przestępca, ktoś był świadkiem przestępstwa, był zabierany na policję i były takie folie i to były takie oczy, takie i można było tworzyć portret pamięciowy tego przestępcy, ale można by te oczy na folii w miejsce ust umieścić. No ale niestety nie mamy tak. To Bóg umieścił usta tu, gdzie chciał, oczy tu, gdzie chciał, nos tu, gdzie chciał. To Bóg zakomponował ciało ludzkie. Podobnie Bóg suwerennie, sam jak chciał, porozdzielał różne swoje dary w Kościele i też porozdzielał różne funkcje w Kościele. Więc w wersetach 19-20 Paweł podkreśla, że ciało jest różnorodnością działającą jako jedność, jako jeden organizm. Ci, którzy myśleli o sobie, że skoro są mniej zamożni albo nie zauważani przez innych, nie powinni należeć Kościoła? Nie. Oni należą do Kościoła i są równie ważni w Kościele i zyskali dzięki temu od Pawła zachętę, żeby uważali siebie za ważnych, za potrzebnych w Kościele. No i dalej, w wersetach od 21 do 26 Paweł zwraca się, wydaje się, do tych, którzy byli widoczni, którzy byli zauważani, właśnie byli demonstrowali na przykład te spektakularne dary. Owszem, dobrze sobie radzili, byli na świeczniku, byli podziwiani właśnie chociażby za te spektakularne dary, ale nie mogli powiedzieć, że nie potrzebują innych. A wydawało się, że mógł być taki problem, że oni mogli uważać, że oni są ważniejsi, inni są nieważni. Wręcz przeciwnie, bardzo ich potrzebują. I w wersecie 22 apostoł Paweł pisze, że ci członkowie, którzy wydają się słabszymi, są potrzebniejsi. I możemy tutaj iść dalej za analogią ciała. Zawsze pamiętam, jak byłem mały, to wtedy jeszcze było zimniej, zimą. Chociaż ta ostatnia zima też była dosyć zimna. Ale to mnie fascynowało, że tak, że cały byłem ubrany. Cały byłem, szalik, czapka, rękawiczki, aż od stóp do głów, ale twarz nie. Twarz była odsłonięta i mnie to fascynowało. No, dlaczego twarz odsłonięta? Przecież wszystko marznie. No, bo głowa i twarz to jest reprezentacja, to jest wizytówka naszego ciała, prawda? To jest ta część naszego ciała, która jest wystawiona na widok publiczny, powiedzmy ktoś, w dowodzie osobistym jest zdjęcie twarzy, prawda? Po twarzach rozpoznajemy ludzi. Twarzą, głową i twarzą komunikujemy się z otoczeniem, bo właśnie na twarzy są usta, też są oczy, więc to jest ta reprezentacyjna część naszego ciała, głowa, prawda? Ale odcięta głowa nie może ani myśleć, ani wypowiedzieć żadnego słowa, staje się natychmiast martwa. Natychmiast martwa, prawda? Desperacko potrzebuje tych części ciała, które są ukryte pod ubraniem, prawda? Potrzebuje serca i naczyń krwionośnych, bo mózg wydaje się, że tylko 3 minuty, jest 3 minuty na resuscytację krążeniowo-oddechową. Po 3 minutach mózg umiera, prawda? Więc mózg potrzebuje stałego dopływu tlenu, więc musi być stale natleniony i stale musi dopływać krew do mózgu. Potrzebuje też przewodu pokarmowego, bo dostarcza budulca i energii. Potrzebuje szyi i całego szkieletu, żeby można było, żeby ta głowa mogła się obracać. Ale wszystkie te części ciała są mniej widoczne i uważane może za mniej zacne. Więc ci, którzy urzucali się w oczy, którzy demonstrowali te spektakularne dary znaków, chociaż może nie zdawali sobie sprawy z tego, ale oni potrzebowali innych braci. Potrzebowali braci i sióstr, którzy... Na przykład tych, którzy dbali o jedność Kościoła, tych, którzy dbali o głoszenie Ewangelii, tych, którzy zarządzali wspólnotą, tych, którzy zajmowali się działalnością dobroczynną albo dawali środki na działanie tej wspólnoty. I podobnie jest także dzisiaj w kościołach. W mniejszych kościołach może to jest mniej zauważanych problem, w większych to jest większy problem, że są ludzie, którzy są na widoku i oni są rozpoznawani, są uważani za ważnych, ale jest dużo ludzi, którzy równie ważne czynności spełniają, a nie są tak zauważani. I śmiem twierdzić, że właśnie ci, którzy są na widoku, potrzebują mniej jakby docenienia, zachęty, chociaż oczywiście też potrzebują, ale oni i tak z racji swojej funkcji czerpią pewne poczucie ważności. Natomiast ci, którzy wykonują te ukryte funkcje, potrzebują większego docenienia, dlatego że nie są zauważani. Mało kto pamięta o tym, że oni coś takiego robią. W naszym zborze czasami mam, nie jest też taki bardzo wielki, to, prawda, tam 40 osób, że mam taką funkcję, że mówię kazanie. Więc no, jestem zauważany, prawda? Więc mogę się czuć ważny. Nawet jeżeli ktoś, jedni mogą być zadowoleni, inni niezadowoleni z tego, co mówię, ale tak czy inaczej, stoję na środku, czuję się ważny, prawda? Natomiast wiem, że są osoby, które przeliczą tace, prowadzą rachunek bankowy, przelewają opłaty, także nie mamy odciętej wody, prądu, mamy ciepło w naszym lokalu. Są osoby, które prowadzą rozmowy w kuluarach, prawda, czy spotykają się z nimi wierzącymi i podnoszą na duchu tych, którzy upadają. Są tacy, którzy głoszą Ewangelię i nawet nie są zauważani. Głoszą Ewangelię, przyprowadzają nowe osoby do zboru. Są muzycy, są ci, którzy po prostu posprzątają salę, ustawią krzesła. Także mamy nabożeństwo w dobrych warunkach. I po prostu pozostali członkowie zborów najczęściej traktują to jako rzecz oczywistą. Przychodzimy, jest czysto, przychodzimy, jest kawa, przychodzimy, jest posprzątane, przychodzimy, jest światło i ogrzewanie. I mało kto im nawet docenia, mało kto im podziękuje za ich służbę. Więc ci członkowie Kościoła, którzy wykonują te ukryte funkcje, ci bohaterowie również potrzebują zachęty, a nawet może bardziej potrzebują zachęty, dlatego że nie stoją na środku i nie są tak bardzo zauważani jak ci, że tak powiem, frontmeni. Więc w następnych wersetach Paweł sugeruje, że powinniśmy tym bardziej właśnie dbać o te osoby w Kościele, które wykonują te mniej widoczne służby, że im się szczególnie należy troska, docenienie większe niż tym właśnie, czy tym członkom widocznym, po to, by nie było rozdwojenia w Kościele, żeby wszyscy o siebie nawzajem się troszczyli. Ale werset 26 jeszcze bardziej pokazuje wspólnotowy, organiczny charakter Kościoła, bo kiedy cierpi jeden członek, cierpią z nim wszystkie członki. I rzeczywiście we zdrowej wspólnocie cierpienie jednego członka tej wspólnoty jest cierpieniem całej wspólnoty. Pewnie każdy z was doświadczył bólu zęba albo nawet na przykład powiedzmy skaleczył się w palec, to i tak jakoś dosyć paskudnie, boli palec czy boli ząb, ale cały człowiek cierpi. Jak boli ząb, to nie uśnie człowiek, naprawdę nie uśnie. Trzeba wziąć ibuprom albo jakiś nawet nurofen, żeby usnąć. Czyli po prostu w zdrowym organizmie ból, choroba jednego członka powoduje, że cały organizm jest chory. Wobec tego w zdrowej wspólnocie, jeżeli ktoś jeden cierpi, cierpią z nim wszyscy członkowie. Ale z drugiej strony, kiedy ktoś doświadcza radości, ta radość udziela się wszystkim innym członkom. Czyli Paweł przedstawia tutaj naprawdę obraz Kościoła jako organizmu i można by też w wersecie 27 jest takie pewne podsumowanie. Pisze Paweł, że jesteście ciałem Chrystusa, ale z osobna jesteście członkami. Zatem Kościół lokalny można nazwać taką lokalną manifestacją ciała Chrystusa, a jego członkowie są rozmaitymi częściami tego ciała, które wykonują rozmaite czynności, ale stanowią jeden i ten sam organizm. Ale to jeszcze nie koniec argumentacji Pawła, bo w wersetach od 28 do 30 wraca on do sprawy darów Ducha Świętego, którą poruszył na początku tego rozdziału, którą w tej części, której nie czytaliśmy, w wersetach od 7 do 11. Więc pisze tam, że to Bóg ustanowił funkcję w Kościele i obdarzył jego członków, więc znów wraca do tego, że to suwerennie Bóg to zrobił i zrobił to jak chciał. I zaczyna swój wywód od przypomnienia tego, co potem umieści w liście do Efezjan, od listy bardziej funkcji albo szczególnych ról czy urzędów niż darów, czyli że ustanowił najpierw jednych apostołami, innych prorokami, jeszcze innych nauczycielami w Kościele. I apostołowie i prorocy, jak pamiętamy z listu Efezjan 2:20, zakładali fundament, stanowią fundament Kościoła. Nauczyciele mieli pilnować zdrowej nauki, a dalej Paweł wymienia dary. I powtarza taką przykładową listę darów, którą w tym samym rozdziale w wersetach od 9 do 10 umieścił. Czyli dar czynienia cudów, uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania. W końcu to, czym Koryntianie tak bardzo się fascynowali, różnego rodzaju języki. I daje serię retorycznych pytań, zaczynając od pytania, czy wszyscy są apostołami. I w tamtych czasach to myślę, że było, że odpowiedź na to pytanie była oczywiście, że nie. Pamiętamy, że znaczy w ogóle słowo apostoł w Nowym Testamencie najczęściej dotyczy 12. Tych, których Pan Jezus wybrał od początku, z Nim byli i byli świadkami Jego zmartwychwstania. Potem, kiedy jeszcze przed zesłaniem Ducha Świętego, kiedy Judasz już okazał się zdrajcą, Piotr postanowił uzupełnić to grono w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich przedstawił kryteria, jakie musi spełniać kandydat na miejsce Judasza, że musiał być z Jezusem od samego początku i musiał być świadkiem Jego zmartwychwstania. I też skoro Kościół ma być zbudowany na fundamencie apostołów i proroków, nasuwa się oczywista odpowiedź na pierwsze pytanie. Nie wszyscy są apostołami. A skoro nie wszyscy są apostołami, to na wszystkie pozostałe pytania należy powiedzieć też nie. Nie wszyscy są nauczycielami, nie wszyscy mają moc czynienia cudów, nie wszyscy mają dar uzdrawiania, nie wszyscy mają dar języków, ani nie wszyscy mają dar ich tłumaczenia. Czyli innymi słowy, to jest bardzo ważna prawda. Mamy w Kościele bardzo różne funkcje i bardzo różne obdarowania i nie ma takiej funkcji czy takiego daru, który musieliby mieć wszyscy członkowie lokalnej wspólnoty, a którego brak oznaczałby, że nie jesteś członkiem Kościoła albo nie masz Ducha Świętego. Kto tak nauczał, wprowadzał do Kościoła podziały. Więc mamy różne dary i różne bardzo funkcje i bardzo dobrze, bo Kościół jest różnorodnością, ma pełnić różne zadania i potrzebuje ludzi różny sposób obdarowanych, żeby zdrowo funkcjonował. I te właśnie różne obdarowania pozwalają Kościołowi zdrowo funkcjonować, ale to jeszcze nie jest koniec, bo dalej jest też werset 31, który stanowi i podsumowanie, i przejście do następnego rozdziału. Paweł pisze tam tak: starajcie się usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę doskonalszą. No i problem jest taki, że starajcie się, w greckim to jest ten czasownik zarówno w trybie oznajmującym, jak i rozkazującym ma w tej drugiej osobie liczby mnogiej taką samą formę. I równie dobrze można byłoby ten werset przetłumaczyć tak: staracie się usilnie o większe dary łaski. I wydaje się, że takie tłumaczenie byłoby bardziej pasowało do kontekstu. I tak przetłumaczono ten werset w najnowszym, takim dosłownym, bardziej dosłownym przykładzie angielskim ESV, czyli że staracie się, czyli jakby tu Paweł, wydaje się, że bardziej stwierdza fakt, że Koryntianie starają się usilnie o większe dary łaski Bożej, żeby tymi większymi, bardziej spektakularnymi przejawami mocy zaznaczyć swoją obecność w Kościele. Tymczasem Paweł ma dla nich drogę doskonalszą. I jaka jest ta droga doskonalsza? 13 rozdział, hymn o miłości. Czyli miłość jest tą drogą doskonalszą. Zatem zamiast rywalizować z braćmi, zamiast starać się udowodnić swoje znaczenie, swoją wyjątkową duchowość, powinniśmy kochać siebie nawzajem. To jest wezwanie i w ten sposób mamy funkcjonować w Kościele. Zapominać o sobie, a myśleć o braciach i siostrach. Nie troszyć się o to, czy ktoś nas uznaje, czy docenia, ale uznawać i doceniać braci i siostry. Nie myśleć o tym, czy jesteśmy widoczni, ale dbać o to, by bracia i siostry byli zauważani, by mogli być, wzrastać w wierze, być docenieni. W ten sposób najlepiej przyczynimy się do tego, by Kościół lokalny dobrze działał i żeby nie był podzielony i by miał wpływ na ludzi i przyciągał nowe osoby. Zatem apostoł Paweł widział Kościół jako nie tylko organizację, ale też jako lokalną manifestację ciała Chrystusa, jako organizm złożony z bardzo różnych, różnie obdarzonych, pełniących różne funkcje osób, członków, ale jednak skupionych na jednym celu, głoszeniu Jezusa innym i budowaniu uczniów. I organizm umocniony wzajemną miłością wszystkich członków. I tak rozumiany Kościół no, z natury rzeczy nie jest instytucją, do której się wpada po jakieś usługi religijnej, płaci i wymaga, ale my jesteśmy jego częścią. My się czujemy wtedy za niego współodpowiedzialni i taki organizm rzeczywiście jest zdrowy. I jak Pan Bóg pozwoli, może mieć wpływ na świat. Jakie lekcje możemy znaleźć dla nas w tym wykładzie apostoła Pawła? Więc pierwsza, myślę, lekcja jest taka, że wszyscy, którzy zaufaliśmy Panu Jezusowi, należymy do Jego Kościoła. Mamy Ducha Świętego i jesteśmy w tym Kościele potrzebni. I bez względu na to, czy ktoś ma długi staż jako chrześcijanin, czy ktoś jest dopiero co nawrócony, czy jesteśmy bardziej dojrzali, czy mniej, wszyscy jesteśmy potrzebni, wszyscy jesteśmy częścią tego Kościoła. I powinniśmy się za ten Kościół też lokalny, czuć współodpowiedzialni. I tu jest też taka inna ważna lekcja, która myślę, że na te czasy popandemiczne jest szczególnie ważna, bo przez to, że przez jakiś czas, nie wiem, jak u was, ale u nas było nabożeństwa w zasadzie na początku były tylko online, potem były już hybrydowe, potem były już w realu, ale okazało się, że na te nabożeństwa w realu było trudno zbierać ludzi, dlatego że no, dla wielu łatwo było powiedzieć, a posiedzę sobie przy komputerze. Wtedy nie trzeba się ubrać, nie trzeba odpowiednio, prawie wystarczy w szlafroku, można sobie postawić herbatkę, prawda, albo kawkę, a można nawet poszukać, może gdzie indziej będzie ciekawsze kazanie, prawda? I wytworzył się pewien, znaczy może nie wytworzył się, bo ten syndrom internetowego chrześcijanina już był wcześniej, prawda, ale to wspomogło pewien syndrom internetowego chrześcijanina. Ja znam, już słyszałem wiele ludzi, którzy mówią, nie potrzebuję wspólnoty, ja sobie posłucham dobrego kazania w internecie. No to nie jest realizowanie Kościoła. Kościół jest wspólnotą, prawda? Potrzebujemy kontaktów ze sobą nawzajem. Dlaczego? Dlatego, że jak mówi się, żelazo ostrzy się żelazem, charakter człowieka jednego ostrzy drugi człowiek. Dopiero w relacjach z innymi ludźmi wychodzi nasz egoizm i dopiero w relacjach z innymi ludźmi możemy ćwiczyć ten egoizm, ograniczać, czyli właśnie ćwiczyć tę miłość do siebie nawzajem. Więc to taka pierwsza lekcja, że wszyscy jesteśmy członkami Kościoła, wszyscy jesteśmy potrzebni. No i potrzebujemy tej wspólnoty, żeby móc w niej szlifować nasz charakter, ćwiczyć tę miłość do braci. Druga lekcja jest taka, że mamy doceniać siebie nawzajem, a w szczególności właśnie zauważać tych, którzy nie są tak widoczni. Bo ci, którzy są frontmenami, oczywiście oni też potrzebują docenienia, ale ich bycie na froncie już i tak jest daje im poczucie ważności. Ale naprawdę zauważajmy tych, którzy są w drugiej linii. Oni też są ważni. Oni są bardzo ważni. Co więcej, ci frontmeni bez tych ludzi z drugiej linii zginęliby. Naprawdę Kościół by nie działał, gdyby byli sami frontmeni. Potrzebni są też ci ludzie z drugiej linii. Więc rozglądajmy się i zachęcajmy się nawzajem. Troszczmy się o siebie nawzajem. Też jeżeli kogoś dłużej nie ma, podejmujmy inicjatywę, dzwońmy, zainteresujmy się, bo to tak jak Paweł pisze, jeżeli cierpi ktoś, cierpi z nim całe ciało, więc zainteresujmy się tymi, którzy cierpią. No i trzecia lekcja jest taka, no przynajmniej nie wiem jak wy, ale ja zauważyłem, że w chrześcijaństwie, w świecie chrześcijańskim duchowość jest powodem do chluby. Ja chciałbym być duchowym chrześcijaninem i nie jeden chciałby być duchowym chrześcijaninem. I również Koryntianie, oni też chcieli być duchowymi chrześcijanami, tyle że w niewłaściwy sposób. Paweł przedstawił im bardzo prostą receptę, jak stawać się prawdziwie duchowym chrześcijaninem i bynajmniej nie polegało to na parciu na szkło, czyli na dążeniu do tego, żeby być spektakularnym, zauważanym, podziwianym. Oczywiście nie ma nic złego, jeżeli ktoś został powołany do takiej widocznej funkcji, jeżeli sprawuje ją z pokorą. Ale dojrzały, duchowy chrześcijanin przede wszystkim potrafi kochać braci i siostry. I to nieobłodną miłością, troszczyć się nie o nich bardziej niż o siebie samego. Doceniać ich, podnosić na duchu, pamiętać o opuszczonych, zajmować się tymi, którzy potrzebują pomocy. Zatem to miłość do braci, taka prawdziwa, autentyczna miłość do braci, jest dowodem prawdziwej dojrzałości duchowej, czyli takim dojrzałym sposobem zaistnienia w Kościele. Jeżeli ktoś chce zaistnieć w Kościele, to nie przez spektakularne jakieś znaki, ale przez tę właśnie prawdziwą, autentyczną miłość i troskę o braci. To jest sposób zaistnienia w Kościele. Więc jeżeli będziemy właśnie w taki sposób działali, jeżeli będziemy... Myślę, że działamy w taki sposób, ale myślę, że to rozważenie będzie zachętą, żeby tym bardziej umacniać się w takim właśnie działaniu, w trosce o siebie nawzajem, w podbudowaniu i zauważaniu zwłaszcza tych, którzy na co dzień nie są tak widoczni i doceniani. Jeżeli będziemy się też kochać nawzajem wzajemną miłością i troszczyć się bardziej o docenienie brata niż o to, czy ktoś mnie docenił, to myślę, że nasza wspólnota będzie się rozwijała, będzie się stawała... takim właśnie zdrowym organizmem i Bóg będzie nas używał. I tego życzę naszemu zborowi na Lęborskiej i wam, wszystkim kościołom. Tego życzę. Amen.